Pani Kamilo, na początek być może bardzo banalne, ale jakże ważne pytanie. Czym jest FAST?
FAST to spektrum alkoholowych zaburzeń płodu. Tak bardzo ogólnie. Jeśli niewiele mówi to Państwu, to są wszystkie te uszkodzenia płodu, które mogą zaistnieć w sytuacji, kiedy mama spożywała alkohol, będąc w ciąży.
Powiedzmy od razu, że dzisiaj nie spotykamy się przypadkowo, ponieważ 9 września to jest Światowy Dzień FAST. I ta data też nie została wybrana przez przypadek. Dlaczego właśnie dzisiaj obchodzimy takie święto?
No data nie jest przypadkowa, ponieważ dziewiątka w dacie oznacza 9 września 1999 rok, czyli ustanowienie Światowego Dnia FAST, która ma się kojarzyć nam wszystkim z 9 miesiącami zdrowej ciąży. I tak to zostało przez Światową Organizację Zdrowia ustalone. W związku z tym, tak jak mówimy, data nieprzypadkowa. Ta dziewiątka to 9 miesięcy ciąży.
Pojawia się temat alkohol, pojawia się temat ciąża. Od tego właściwie zaczynamy. I kiedy słyszymy te dwa słowa, myślimy błędnie, że to są tak zwane pojedyncze przypadki, ponieważ Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAST w Łodzi udowadnia, że jesteśmy w błędzie, myśląc, że nas to nie dotyczy.
No myślę, że tak, bo punkt został uruchomiony 19 marca, dokładnie zaczęliśmy przyjmować dzieci. No i mamy pół roku, 19 września minie pół roku, jak punkt działa i mamy ponad 200 dzieci zapisanych do diagnozy. Na ten moment wydaliśmy 20 diagnoz rodzicom, dzieci, które są zdiagnozowane pod tym kątem. No, reszta czeka w kolejce, jest tych dzieci bardzo dużo i ja już mam problem z zapisywaniem na przyszły rok, bo wiadomo, samorząd rządzi się prawami budżetu na rok, więc czekamy na przyjęcie budżetu, ale myślę, że tych dzieci będzie dużo, dużo więcej. Natomiast im mocniej będziemy nagłaśniać ten problem, tym sądzę, że liczba dzieci będzie się pojawiać.
Startuje kampania. Ta edukacja dotycząca FAST skierowana jest w stronę przyszłych mam. Po pierwsze, prawda? Ale musimy sobie powiedzieć, że istotna jest również edukacja specjalistów, którzy tymi mamami będą się zajmować. Chciałabym zapytać, czym jest ekspozycja na alkohol? Bo wiem, że taki termin jest właśnie używany.
Ekspozycja na alkohol to jest stwierdzenie picia alkoholu przez mamę w ciąży. Albo przyznanie się mamy, że, czyli mamy biologicznej, że piła alkohol w ciąży, co nam daje jakby bardzo duże prawdopodobieństwo stwierdzenia, że urodzone dziecko będzie miało jakieś cechy, jakieś uszkodzenia z tym związane. Albo w przypadku rodzin adopcyjnych, albo rodzin zastępczych, z dokumentów wynika, że jest 100% pewność, że mama piła w ciąży.
Startuje kampania społeczna. Ona startuje pod bardzo znaczącym hasłem Zapal czerwoną lampkę. Ta lampka może mieć również takie niezwykle symboliczne znaczenie. I tutaj chyba taka najistotniejsza kwestia związana jest z tym, żebyśmy wszyscy uświadomili sobie, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży.
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Dlatego, że te uszkodzenia, które występują w ciąży, dziecka, które jest płodowego, mogą być większe lub mniejsze, w zależności, i to na to się składa bardzo wiele rzeczy. Składa się to, w którym miesiącu jest mama w ciąży. Czy mama pije w ciąży ciągle, czy mama pije sporadycznie, czy jest to lampka, prawda? Czy jest to więcej wypitych lampek w okresie ciąży. Ma znaczenie to, w którym miesiącu, czy w którym okresie rozwoju płodu jest to picie alkoholu, bo to jest proste przełożenie na rozwój organów dziecka, które w danym momencie się rozwijają. Czyli uszkodzenia mogą dotyczyć bardzo różnych. Z reguły są to uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale nie tylko, dlatego że mogą to być także uszkodzenia organów wewnętrznych, czyli może być to zła praca wątroby, zła praca nerek. Dlatego, tak jak mówiłyśmy, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu i czerwona lampka nam się powinna zapalić. Ona ma mieć podwójne znaczenie, czyli to właśnie tej czerwonej lampki wina, której wypić nam nie wolno w okresie ciąży. No i tej czerwonej lampki w głowie, która powinna się zapalić, że może coś z dzieckiem być później nie tak.
Ja przyznam szczerze, że miałam takie skojarzenie, myśląc o tym, że ten każdy trymestr ciąży, każdy miesiąc plus alkohol, to oznacza całkiem inny rodzaj powikłań, że takie dziecko po urodzeniu staje się taką mapą, na której bardzo dokładnie widać, kiedy ten alkohol podczas ciąży był spożywany. Z jakimi powikłaniami mamy do czynienia już po urodzeniu dziecka i kiedy właściwie powinniśmy na to zwrócić uwagę my sami?
To znaczy, ma pani redaktor rację, że to wszystko ma znaczenie, w którym momencie to będzie pity ten alkohol. Najgorzej jest w drugim trymestrze ciąży, przepraszam. Czyli tam, gdzie ten rozwój dziecka jest najbardziej intensywny. Natomiast uszkodzenia płodu mogą być dwojakie. Są te pierwszorzędowe, czyli te, które są związane właśnie z rozwojem dziecka w trakcie ciąży. No i u malucha mamy zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia. Dziecko nie potrafi ssać. Mogą być uszkodzenia wzroku, mogą być uszkodzenia słuchu. Mogą być przykurcze mięśni, rączek i nóżek. I to są te rzeczy, które lekarz po urodzeniu dziecka powinien by chwycić. Lekarz pediatra, neurolog. To są te, które są widoczne. Często są to dysmorfie, bo to też jest związane z... nie każde dziecko urodzone może mieć cechy dysmorficzne, czyli szeroko rozstawione oczy, zanik rynienki nadwargowej. Ale to jest masa rzeczy, które specjaliści wychwycą. Natomiast te drugorzędowe cechy alkoholowego zespołu płodowego to te, które się pojawiają, kiedy dziecko jest troszeczkę starsze. Czyli to są rzeczy, to są cechy, które są związane z brakiem emocjonalności dziecka, z brakiem zrozumienia prostych przekazów, prostych poleceń. Dziecko nie ma umiejętności społecznych, nie potrafi się komunikować ze swoimi rówieśnikami. Nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że nie potrafi. Dlatego im wcześniej będzie zdiagnozowane dziecko po urodzeniu, dostrzeżone będą te braki, tym lepiej będzie funkcjonowało później, kiedy będzie już z nim wykonywana określona praca.
To jest bardzo ważne, ponieważ FAS jest jednostką chorobową. To jest choroba nieuleczalna.
Tak,
o tym
to
musimy
jest choroba
powiedzieć.
Nieuleczalna, tak.
Będziemy mieli już do końca życia po prostu. Natomiast z pewnością można te niektóre powikłania zminimalizować.
Tak, i dlatego tak ważna jest ta diagnoza dziecka w najwcześniejszym okresie życia, żeby mama, która dowie się, że dziecko ma FAS, wiedziała, jak z dzieckiem pracować, żeby zminimalizować mu problemy później, które będą się za nim ciągnęły do końca życia. Ale to jest tak, jeśli mama nauczy się pracować z dzieckiem w domu, jak jest malutkie, i będzie wiedziała, co do niego mówić, jak do niego mówić, to potem nauczyciel, który będzie miał takie dziecko w klasie, łatwiej sobie z tym dzieckiem poradzi. Nie będzie to dziecko, które będzie przez szkołę szło z piętnem niegrzecznego, nieposłusznego dziecka. Także, a poza tym, no, ułatwi jemu to w życiu później, jakby postępowanie, bo to są z reguły dzieci z dosyć wysokim ilorazem inteligencji, że one nie mają problemów na przykład z nauczeniem się tabliczki mnożenia, natomiast mają problemy z zrozumieniem tego, co się do nich mówi. W prostym przekazie tylko. Trzeba przekazywać im polecenia proste, jasne i krótkie.
Skupiłyśmy się teraz na temacie mama i alkohol, ale kiedy pojawia się temat FAS, pojawia się właściwie taki stereotyp myślenia, że problem dotyczy tak naprawdę pań pijących podczas ciąży. A tutaj warto podkreślić, że styl życia ojca, a nawet dziadka ma również ogromne znaczenie.
Absolutnie tak. Tak naprawdę... Możemy powiedzieć, że to jest schorzenie, które jest najbardziej rozpowszechnione jako schorzenie, niegenetyczne schorzenie neurorozwojowe, ale to, w jaki sposób zachowuje się tata przed zajściem w ciążę mamy i czy styl życia, i nie mówimy tutaj o takim zdrowym stylu życia w sensie nie jedzenia niezdrowych rzeczy, tylko właśnie nie picia alkoholu, ma ogromny wpływ na to, czy ten materiał genetyczny, już tak powiedzmy naukowo, będzie dobry dla dziecka. Poza tym, tak jak pani powiedziała, no może się zdarzyć tak, że rodzice nie piją, ale mama matki, czyli babcia, używała alkoholu albo nadużywała alkoholu w życiu i to się może przełożyć na chorobę dziecka.
Skupmy się jeszcze przez chwilę na tej kampanii społecznej, która startuje. Kochaliśmy, odkąd poznaliśmy. To zdanie powtarzają znani blogerzy, którzy w spocie, który jest elementem akcji, przestrzegają przed piciem nawet najmniejszej ilości alkoholu podczas ciąży. Ale to tylko pierwszy spot, ponieważ jutro premiera drugiego.
Tak, jutro premiera drugiego, ponieważ jutro rusza oficjalna kampania. Jest konferencja pod tytułem Zapal czerwoną lampkę. To jest wojewódzka konferencja. Mamy 250 osób, które się zgłosiło na tą konferencję. Jutro jakby ruszy oficjalnie kampania i będzie pokazywany drugi spot, w którym występują rodzice adopcyjni, mówiący o tym, jakie trudności spotykają ich w wychowaniu dzieci z zespołem alkoholowym i jak pracować z dziećmi, które no, mają problemy w życiu.
Jeszcze muszę zapytać, tak już właściwie na koniec, jak duża jest skala tego problemu?
No z mojego punktu widzenia jest duża, choć trudna do policzenia, bo nie ma nigdzie, w żadnym formularzu, ani w żadnym dokumencie zaznaczonego, nie ma pytania, które się pojawia mamie, czy używała alkohol w ciąży. W związku z tym możemy policzyć tylko te kobiety, które albo się przyznają do tego, że piły w ciąży, albo mamy w dokumentach adopcyjnych bądź rodzin zastępczych zaznaczone, że jest prawie 100% podejrzenie. Natomiast badania były przeprowadzane i jeśli chodzi o Polskę, która nie odbiega, że tak powiem, od krajów wysoko rozwiniętych, to mamy 2% dzieci rodzących się z alkoholowym zespołem płodowym. Czyli jest to, no, pokazując liczby, na 400 tysięcy urodzeń 9 tysięcy dzieci, które się urodzą z jakimś zaburzeniem związanym z alkoholem. To chyba dużo, bo mogłoby to być 9 tysięcy zdrowych dzieci. Natomiast jeśli chodzi o mamy, które przyznają się do wypicia, nie do picia alkoholu w ciąży, nie mówimy o jakby upijaniu się, tylko o tym, że w ogóle piły w ciąży w jakikolwiek sposób, to jest 14,8%. Według mnie skala jest duża, bo może być większa, ponieważ nie wiemy dokładnie, jak to jest.
Zapal czerwoną lampkę. Tak. Zapamiętajmy sobie bardzo dokładnie to hasło. Ja dziękuję dzisiaj za naszą rozmowę. Moim gościem była pani Kamila Dudkiewicz, kierownik Wydziału do Spraw Uzależnień Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.
Dziękuję państwu bardzo.